W poprzednim miesiącu przyglądaliśmy się pierwszym dwóm cechom miłości według świętego Pawła z jego słynnego hymnu miłości. Miłość, która jest cierpliwa i łaskawa. A dzisiaj idziemy dalej i trzy kolejne cechy to miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku i nie unosi się pychą. Zaczniemy od tej zazdrości. Bo tak intuicyjnie trochę czujemy, że jednak no nie ma racji święty Paweł, kiedy mówi, że miłość nie zazdrości. No bo jak kogoś bardzo kocham, no to trochę zazdroszczę. Trochę jestem zazdrosny o tę osobę. Oczywiście powiemy, no nie chodzi o jakieś patologiczne formy zazdrości, no ale tak trochę tej zazdrości to dobrze, żeby było. Że jak miłość nie zazdrości, no to czy naprawdę to jest prawdziwa miłość? A jeszcze sytuacja się komplikuje, kiedy weźmiemy sobie ten hymn świętego Pawła i przeczytamy go sobie w języku greckim, to tam dopiero wychodzą kwiatki. Ponieważ, nie wiem, czy pamiętacie, jak on się zaczyna. Wcale się nie zaczyna od tych słów. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał. Jest werset wcześniej. Ostatni werset 12 rozdziału. Kiedy Paweł po wymienieniu wszystkich różnych charyzmatów mówi, a wy starajcie się o dary jeszcze doskonalsze, gdybym mówił językami ludzi i aniołów. To znaczy, wy starajcie się o dar jeszcze doskonalszy, którym jest miłość, najważniejszy z wszystkich charyzmatów. Tylko wiecie co? Jak się weźmie tekst grecki, to tam jest dokładnie ten sam termin zeloi. A wy zazdroście, a wy bądźcie zazdrośni o dar jeszcze doskonalszy, którym jest miłość, która nie zazdrości. No to fajnie. To jak mam być zazdrosny o coś, co nie jest zazdrosne? Jak mam zazdrościć czegoś, co nie zazdrości? Jak to rozumieć? Sprawa tak naprawdę jest związana z tym, że ten termin zeloi jest bardzo wieloznaczny. Jak otworzymy słownik języka greckiego, to znajdziemy takie znaczenia jak współzawodnictwo, zapał, gorliwość, gorące uczucie, wielkie pragnienie, pożądanie i w końcu zazdrość. Generalnie chodzi o taką formę pożądania, pragnienia czegoś, co robię z wielkim zaangażowaniem, z wielkim zapałem, w czym jest jakaś wielka gorliwość, żeby to zdobyć. I ten termin w Piśmie Świętym występuje zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych znaczeniach. Są właśnie takie znaczenia, w których ten termin oznacza coś bardzo pięknego i pozytywnego, a czasami właśnie oznacza coś złego, grzesznego, coś, przed czym powinniśmy bronić swojego serca. I trochę mówiąc o tej zazdrości, ja bym chciał najpierw zająć się tą dobrą zazdrością, a potem Jacek powie o tej złej, której trzeba unikać. Kiedy w Piśmie Świętym jest mowa o dobrej zazdrości? Na przykład w pierwszym liście do Koryntian Paweł jeszcze w dwóch innych miejscach mówi o tym, żeby czegoś, o coś się bardzo starać, czegoś bardzo właśnie zazdrościć, to znaczy bardzo tego pragnąć, bardzo tego chcieć, z taką wielką gorliwością, bo to jest coś super dobrego i ważnego. I Paweł tak mówi w 14 rozdziale, pierwszy werset. Starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. I zarówno tam, gdzie jest starajcie się, jak i troszcie się, tam jest zeloi. To znaczy zazdroście, znaczy bardzo chciejcie miłości, bardzo chciejcie darów duchowych, a szczególnie daru proroctwa. W tym samym rozdziale, 39 werset, mówi tak. Bracia moi, troszcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków. Więc też, to jest coś bardzo dobrego, mieć dar prorokowania i jak ktoś ma dar prorokowania i dar języków, to mu nie przeszkadzajcie, ale sami chciejcie taki dar posiąść. Znaczy, proście Pana Boga, żeby wam to dał, bo to jest coś dobrego. Inne miejsce, gdzie pojawia się ten termin w takim pozytywnym znaczeniu, to jest Apokalipsa świętego Jana, mój ukochany list do kościoła w Laodycei, gdzie jest taki fragment. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. tam, gdzie jest to gorliwe, to jest ten termin. Bądź właśnie taki bardzo zaangażowany, bardzo jednoznaczny, moglibyśmy w tym kontekście przetłumaczyć. Bądź całym sercem w tym, co robisz. Jest też taki specyficzny fragment w liście świętego Pawła do Galatów. 4 rozdział, wersety 17 i 18, gdzie czytamy: zabiegają o was nie z czystych pobudek, lecz chcą was odłączyć ode mnie, abyście o nich zabiegali. Tam, gdzie jest to zabiegają, to jest ten termin zeloi. Zobaczcie kolejny sposób tłumaczenia. Czyli są tacy we wspólnocie, którzy są zazdrośni o was, to znaczy o chrześcijan Galatów, i próbują was odłączyć ode mnie. I chcą oni, żebyście teraz wy byli o nich zazdrośni. I to jest zły sposób. Nieczyste pobudki dla tej zazdrości. Ale Paweł dodaje: jest rzeczą dobrą doznawać oznak przywiązania z czystych pobudek. Zawsze. A nie tylko wtedy, gdy jestem między wami. I tam, gdzie jest doznawać oznak, to też jest zeloj. Więc jak czytacie po polsku Nowy Testament, to non-stop będziecie trafiać na zeloi, nie wiedząc, że tam jest zeloi. Że tam jest owa zazdrość, owo pożądanie, owa gorliwość, owe pragnienie czegoś. Osobiście moim ulubionym fragmentem, w którym ten termin występuje, w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, to jest drugi list świętego Pawła do Koryntian. I mówi on tak: jestem o was zazdrosny boską zazdrością, bo chciałbym was bardzo poślubić Chrystusowi. To znaczy, zazdrość może być i boska. To jest dopiero podniesienie zazdrości do poziomu miłości Pana Boga. Jestem o was zazdrosny boską zazdrością, bo was bardzo chcę poślubić Chrystusowi. I to jest tak naprawdę clue tego, co to znaczy, że zazdrość jest czymś dobrym. Lepiej właśnie chyba, bo w języku polskim zazdrość zawsze jest pejoratywnie rozumiana. Ale tu chodzi o to, że ja bardzo pragnę was, ale nie dla siebie, tylko dla Chrystusa. Nie chodzi o moją własną korzyść, tylko zabiegam o was, zabiegam o relacje z wami. Jestem o was zazdrosny, znaczy bardzo mi na was zależy, bo chcę was poślubić Chrystusowi. Chcę, żebyście mieli taką relację z Chrystusem, jak w małżeństwie mają małżonkowie. Dlatego będę was szukał, będę o was zabiegał, będzie mi na was tak bardzo zależało, bo nie chodzi mi o mnie samego, tylko chodzi mi o Chrystusa, o dobro, które w waszym życiu się może wydarzyć. Tak naprawdę w tym dobrym rozumieniu zazdrości będzie chodziło o takie wielkie pożądanie, wielkie pragnienie, wielkie chcenie kogoś, czegoś ze względu na dobro, które może dzięki temu się wydarzyć. Nie ze względu na egoistyczne pobudki, nie ze względu na to, że ja coś na tym zyskam, tylko ze względu na to, że dla kogoś może zaistnieć jakieś dobro. I w takim sensie jesteśmy zaproszeni, żeby pragnąć, żeby bardzo zazdrościć, żeby bardzo chcieć. Zazdrościć prawdziwej miłości to jest coś dobrego. Chcieć prawdziwej miłości to jest coś dobrego. Chcieć dobra innych to jest coś dobrego. Chcieć, żeby inni mieli piękną relację z Chrystusem to jest coś bardzo dobrego. Więc ten termin może oznaczać coś bardzo dobrego i warto pamiętać, że jak w Piśmie Świętym gdzieś go znajdziecie, to on może oznaczać coś naprawdę pożądanego i oczekiwanego.
Ten termin może oznaczać coś dobrego, ale nie musi. I tu jest ta druga strona, którą też doskonale niestety znamy i niestety też wiemy, że jest bolesna. Ta zazdrość, która jest rozumiana jako smutek z powodu dobra drugiego czy innego dobra. Wiecie dobrze, kto nienawidzi dobra. To jest robota diabła. Diabeł jest tym, który ma problem z dobrem. Katechizm mówi bardzo klarownie: zazdrość jest wadą główną. A święty Paweł wymienia zazdrość obok takich grzechów jak wyuzdanie, nienawiść, niezgoda, pijaństwo, rozłamy i o zgrozo hulanki. Pewnie słyszeliśmy te najróżniejsze przekazy o zazdrości, o tym, że jest najgłupszym z grzechów, bo ani przez moment nikt nie doświadcza przyjemności, ale wiemy, że ona jest i że ona jest nas dotykająca i że tak było od początku stworzenia i że ona, jak przychodzi, ta zła zazdrość, to zawsze prowadzi do zguby. Adam z Ewą pozazdrościli Panu Bogu wiedzy i wiemy, jak się to skończyło. Kain zazdrościł Abelowi i wiemy, jak się to skończyło. Bracia Józefa z powodu zazdrości sprzedali go do Egiptu. Już stary Kohelet mówi: zobaczyłem, że wielkie powodzenie w pracy rodzi u bliźnich zazdrość. Z takim jego realizmem tak ludzie mają. Po prostu zazdroszczą. Skoro więc wiemy, że to po prostu jest tak bliskie naszemu życiu i że to prowadzi do zguby, to spróbujmy w tym drugim punkcie o tej negatywnej zazdrości pomyśleć, co robić, by kochać pięknie, by kochać w pełni, by właśnie kochać nie zazdroszcząc. Myślę, że po pierwsze przyznać się, że to jest początek leczenia, stanięcie w prawdzie. Przyznać się do tego grzechu, do tej postawy, do tej skłonności serca, bo ona w gruncie rzeczy jest wstydliwa. Jakby ktoś ci powiedział: ty mu chyba zazdrościsz, to my bardzo często odpowiadamy: ja nie, nie. No bo to jest takie głupie, takie wstydliwe, takie niesympatyczne. Nie jest wcale prosto przyznać się, że się zazdrości, że jest się zazdrościkiem. A właśnie o to by chodziło, żeby powiedzieć: tak, zazdroszczę. Jestem bardzo zazdrosny. To jest pierwszy punkt uzdrowienia. I przyjąć to z jakąś taką całkowitą miłością, by ta miłość tą zazdrość we mnie leczyła. Bo popatrzcie, jak my obserwujemy świat małych dzieci, to oni są mistrzami świata w zazdrości, no nie? Że ktoś ma taką zabawkę, a nie inną, on by chciał teraz mieć tą. I my to rozumiemy. I chodzi o to, że jeżeli w sobie diagnozujemy zazdrość, to najwyraźniej jest w nas jeszcze małe dziecko. I ono po prostu musi dojrzeć. Coś poszło nie tak, powinno być już duże, no ale jest małe. Więc spokojnie, trzeba to otoczyć miłością, wydorośleje, pozbędziemy się. Nie katować się, nie biczować, ale przyznać się: tak, jestem małym zazdrościkiem, trzeba dorosnąć. To jest pierwszy punkt w uzdrowieniu z zazdrości. Drugi, najbardziej fundamentalny, to widzieć własne dobro. Zobaczyć własne dobro, dobro u siebie. W czyśćcu Dantego, w tym klasyku literatury światowej, w drugim kręgu siedzą zazdrośnicy. I Dante to tak opisuje, że oni siedzą plecami oparci o ścianę, otuleni takim płaszczem i powieki mają zszyte drutem. Taki mocny obraz, ale Dante przez te powieki zszyte drutem chce powiedzieć, że zazdrośnicy to tacy ludzie, którzy właśnie nie widzą. Pierwsze, czego nie widzą, to nie widzą dobra u siebie. Zobaczyć właśnie dobro w swoim życiu. Najmniejsze dobro, najprostsze dobro, ale dobro. Widzieć dobro u siebie. Inaczej patrzeć na dobro u siebie. Podzielę się takim przykładem. Mówiłem to na duszpasterstwie absolwentów we wtorek. Bardzo nim żyję ostatnio. Gdzieś wyczytałem, że Mirosław Maliński, czyli popularny Malina, duszpasterz akademicki we Wrocławiu, kiedyś prowadził taką młodzież licealną i miał dla niej jakiś chyba dzień skupienia i zaprosił na ten dzień skupienia wielkiego, znanego rekolekcjonistę Orzecha, jego duchowego ojca. No i Malina, jak na porządnego księdza przystało, pomyślał, że temu Orzechowi trzeba za ten dzień skupienia, za tę rekolekcję zapłacić. Ale ponieważ nie za bardzo miał pieniądze, to wymyślił, że zrobi składkę wśród licealistów. No i jak się łatwo domyśleć, to przedsięwzięcie okazało się chybione. Na składce znalazło się parę złotych, agrafka, guzik i śrubka. No i dał to temu Orzechowi. Po jakimś czasie Orzech mu pisze tak: Malina, to była najlepsza składka w moim życiu. Jak wracałem do domu z tych rekolekcji tam od ciebie, to pękły mi spodnie, ale miałem agrafkę, więc sobie to zaszyłem. Potem jak wróciłem do domu, przyszyłem guzik, a śrubkę ciągle noszę, no bo nie wiem, kiedy się przyda. Ten Orzech to jest człowiek, który ma otwarte oczy. One już nie są zszyte drutem. On już widzi, że śrubka to jest jakieś dobro, które ma. Ta śrubka może mu się przydać. Chodzi o takie patrzenie na swoje życie, żeby widzieć dobro w najdrobniejszych, najprostszych rzeczach. Nie? Wtedy ja zaczynam wychodzić z zazdrości. No i w końcu po trzecie, może trudne, ale myślę, że ważne, żeby wyjść z takiej mentalności podejrzliwości wobec dobra. Że dobro, które gdzieś tam w świecie jest, to no, trzeba być lekko podejrzanym w stosunku do niego. Jak wyjdziemy z takiej mentalności, to będziemy mogli swobodnie powiedzieć: o, wróciłeś z Dominikany, jaka piękna opalenizna, fantastycznie. Kupiłeś sobie najnowszego iPhone'a, będzie ci szybko chodził, super, bardzo się cieszę. Nie, masz stypendium naukowe, ekstra, bardzo ci gratuluję. Byłeś na wszystkich spotkaniach po prostu w duszpasterstwie w Oazie. Jesteś gościu, naprawdę. No, a my bardzo często, jak słyszymy o takich przypadkach, to wchodzimy w taką mentalność. Nowobogacki, złodziej, ma wszędzie układy, po prostu dewota, szaleniec. I robimy całą masę etykiet, zakładając, że jakieś dobro jest złe. Nie trzeba być podejrzliwym wobec dobra. Brak podejrzliwości wobec dobra uzdrawia z takiej zazdrości, że ona ma ładną opaleniznę. No i właśnie już super, że ma, czy nowego iPhone'a. Nie bądź podejrzliwy wobec dobra. To bardzo, bardzo pomaga.
I kolejna cecha, którą podaje święty Paweł, to, że miłość nie szuka poklasku. Tak naprawdę kolejna cecha jest bardzo bliska tej nie szuka poklasku i nie unosi się pychą. Trudno je od siebie precyzyjnie oddzielić, ale spróbujemy. A jeszcze większa trudność polega na tym, że tak to się poskładało, że tydzień temu na bestii też było o pysze. I jak teraz to powiedzieć, żeby nie powiedzieć tego samego, co było mówione tydzień temu? Więc spróbujemy ująć temat pod kątem bardzo związkowym i relacyjnym. To znaczy, dlaczego pycha, dlaczego próżna chwała, dlaczego to unoszenie się pychą czy szukanie poklasku jest czymś, co niszczy relacje, niszczy związek. Poszukałem sobie dzisiaj różnych wyjaśnień tego, co to znaczy szukać poklasku. Tam jest taki termin grecki, perperomai, który jest trudny do takiego precyzyjnego przetłumaczenia, bo występuje w Piśmie Świętym aż raz. Tylko w tym miejscu. Nie ma innych tekstów, którymi można go porównać. Najczęściej właśnie tłumaczymy na polski nie szukać poklasku, ale jeszcze chyba częściej, że miłość nie chełpi się, nie przechwala się. Miłość nie przechwala się. Co to znaczy być chwalipiętą? Co to znaczy przechwalać się? Jak wpiszecie sobie w Google'ach ten termin, to okazuje się, że dzisiaj istnieje w ogóle debata o tym, czy chwalenie się i chwalipięctwo jest czymś złym. Są bardzo rozbieżne opinie. Część stanowisk oczywiście takich tradycyjnych mówi: nie bądź chwalipiętą. Ale jest dzisiaj bardzo duża część opinii, która mówi: czemu zabraniać komuś mówienia o swoich dobrych stronach, mówienia o swoich sukcesach, że z punktu widzenia budowania swojej osobowości, swojej pozycji, to jest bardzo dobre, żeby powiedzieć, kim jestem, powiedzieć o tym, co we mnie dobre, powiedzieć o tym, jakie są moje sukcesy. Więc gdzie jest ten moment, w którym to zaczyna być destrukcyjne? To zaczyna jakoś niszczyć relacje i niszczyć związek. Po pierwsze, pomyślałem sobie o tym, że granica podziału jest w kwestii prawdy i fałszu. Kiedy chwalipięctwo albo chwalenie się, chełpienie się polega na przedstawianiu bardzo rzeczowo, merytorycznie tego, co naprawdę jest dobrem mojego życia, co jest moją mocną stroną, jaki sukces odniosłem, relacjonowaniem tego, nie musi to być coś złego. Ale kiedy ja nie mówię prawdy, kiedy ja się chełpię czymś, co nie jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest próbą takiego sztucznego wykreowania mojej osoby, to tu zaczyna być problem. Bardzo często to nie polega na tym, że ja tak absolutnie kłamię, że ja tak mówię całkowitą nieprawdę o mnie. Najczęściej polega to na tuningowaniu rzeczywistości, na tym, że ją tylko trochę tak podrysuję, tak sprawię, że ona będzie taka trochę lepsza niż było faktycznie, żeby to lepiej brzmiało. I to są takie małe, niewinne kłamstewka. Takie, tak staramy się podrysować tę rzeczywistość, tak chcemy ją troszeczkę podciągnąć, no żeby no nie było aż takiego przeskoku, że ktoś szybko się zorientuje, że to jest kłamstwo. Jak czasami nam się zdarzy tak odjechać od tej rzeczywistości, to ktoś od razu mówi, a nie, przesadzasz. Ja wtedy wiem, okej, przesadziłem, nie? Trzeba było tak troszkę mniej. Tak żeby było lepiej, ale żeby się nie zorientowali tak szybko, że to nie jest do końca tak, jak jest. Takie chełpienie się, w którym ja muszę kłamać, trochę właśnie naginać rzeczywistość, przedstawiać ją inaczej, to będzie zawsze niszczyło każdą relację. Dlatego, że wcześniej czy później i tak wyjdzie, że to jest kłamstwo. Więc ktoś mnie na tym kłamstwie złapie. Będzie tracił stopniowo coraz bardziej do mnie zaufanie. Moja wiarygodność będzie spadała w jego oczach i będzie traktował potem moje słowa z dużym przymrużeniem oka. To musi niszczyć relacje. Kiedy ktoś mi nie będzie ufał w fundamentalnych sprawach, bo wie, że mam taką tendencję do kreowania rzeczywistości. Po drugie, będzie chodziło też o to, że ja wtedy drugiej osobie próbuję sprzedać jakiś obraz na mój temat, jakieś wyobrażenie na mój temat, które nie jest prawdziwe. I ta druga osoba, jeżeli zakocha się w tym obrazie, który jej sprzedawałem, bardzo szybko rozczaruje się, bo pozna mnie bardziej prawdziwym. No i to musi zniszczyć związek. Będzie też druga rzecz, która pozwala odróżniać takie stanięcie w prawdzie od właśnie takiego chwalipięctwa. To jest kwestia celu, motywacji. To znaczy, dlaczego ja to robię? Czy chodzi o to, że ja naprawdę chcę komuś opowiedzieć o czymś ważnym, co się wydarzyło w moim życiu? Czy chcę po prostu zbudować jakiś temat rozmowy? Czy chodzi o to, że ja chcę stanąć w prawdzie i powiedzieć, że mogę się czymś zająć, bo umiem to robić? Czy chodzi o to, że ja w ten sposób próbuję zyskać uwagę, próbuję przekonać innych do siebie, zasłużyć na tę uwagę, kupić ją niejako, że ja próbuję wtedy podnieść swoją wartość? Od motywacji będzie bardzo dużo zależało, jak ocenić to chwalipięctwo. I co ciekawe, bardzo często chwalipięctwo jest uważane za cechę męską. Szczególnie w dwóch przestrzeniach. W budowaniu relacji z dziewczyną i w spotkaniach z kolegami. I to jest uważane w ogóle za taką męską wadę i w ogóle bardzo słaby sposób podrywania dziewczyn, który nieustannie, panowie, powielamy. Inaczej nie chodzi tylko o chwalipięctwo, co może lepiej powiedzieć popisywanie się. To jest może najbardziej adekwatne słowo dla określenia tej postawy. Chodzi o to, że taką postawą popisywacza się, osoby, która próbuje przedstawić się trochę inaczej niż jest, która próbuje być taka odważna, pewna siebie, dowcipna, cwana, żartobliwa, taka, która generalnie radzi sobie z całą sytuacją. Z jednej strony chodzi o to, że próbujemy ukryć, że jesteśmy bardzo zestresowani i niekomfortowo się czujemy w tej sytuacji. Po drugie, próbujemy w ten sposób zdobyć uwagę dziewczyn, bo mamy takie przeświadczenie, że inaczej nas nie zobaczy w tym tłumie, ale jak ja będę taki albo inny, to ona wtedy dostrzeże mnie. No a po trzecie próbujemy przedstawić takie cechy, które uważamy, że dla dziewczyn są atrakcyjne. Poczytałem sobie, słuchajcie, dzisiaj to była trudna lektura, ale poczytałem damskie fora na ten temat. No przeciekawe rzeczy się można dowiedzieć. Jak dziewczyny oceniają właśnie taki sposób zdobywania ich uwagi. Jedno mi szczególnie zapadło w pamięć. Jedna kobieta napisała tak. Faceci, kiedy próbują poderwać dziewczynę albo przy kolegach, ciągle się popisują. Ale tak naprawdę chodzi o to, że oni wtedy przestają kontrolować się i wychodzi z nich wszystko, co w nich po prostu siedzi. Przestają ukrywać prawdę o sobie. te głupkowate żarty, to zdziecinnienie, ten brak manier, ten wulgaryzm. Oni po prostu tacy są. Dostają wtedy małpiego rozumu, czyli swojego własnego. To było takie po bandzie. Ja jednak mam przeświadczenie, że nie tyle jest tak, że my w takich sytuacjach dostajemy małpiego rozumu, czy w takich sytuacjach wychodzi na jaw to, kim jesteśmy, co raczej jest dokładnie odwrotnie. W tych sytuacjach bardzo próbujemy zagrać kogoś innego niż jesteśmy, bo mamy przeświadczenie, że to będzie skuteczne, że to właśnie spowoduje, że ta dziewczyna nas zauważy, że pokażemy jej takie cechy, które dla niej mogą być atrakcyjne, czy wśród kolegów znajdziemy jakiegoś rodzaju uznanie. Oczywiście najczęściej wobec dziewczyn z tego popisywania się wychodzi jakaś żenada. Wobec kolegów robimy się po prostu aroganccy, wulgarni, agresywni i mamy przeświadczenie, że w ten sposób zyskamy męską atencję i zostaniemy przyjęci do męskiego grona. Nie ma sensu w ogóle w te postawy wchodzić. Ja pamiętam, słuchajcie, podzielę się czymś bardzo osobistym. To była 5. klasa podstawówki. Moja pierwsza dziewczyna w życiu, Kasia. Pamiętacie, było coś takiego, ci starsi pamiętają, pele-mele. I tam się odpowiadało na szereg pytań i w ten sposób opisywało się swoją relację, czy swój stosunek do tej osoby. Generalnie polegało to na tym, żeby napisać coś życzliwego, ale zawsze były też takie pytania, na które się najbardziej czekało. Powiedz mi coś, co powinienem zmienić, na przykład takie pytanie. No i Kasia, ta moja dziewczyna, kiedy odpowiadała na pytanie, co powinienem sobie zmienić, napisała mi, nie popisuj się tyle. 5. podstawówki. I to nie jest łatwo z siebie wyrzucić. Naprawdę. Ale też jest jeszcze jedna przestrzeń, ostatnia, o której bym w tym kontekście chciał powiedzieć. Miłość, która nie szuka poklasku, to jest taka miłość, która naprawdę uczy się robić rzeczy bezinteresowne dla drugiej osoby. Takie właśnie, za które nikt mi nie będzie bił brawa. Których może nikt nie zauważy, a nawet jak zauważy, to niekoniecznie musi mi to pokazać, niekoniecznie musi mi za to podziękować. W budowaniu relacji to jest bardzo ważne, żeby mieć w sobie taką naturalność robienia takich rzeczy. Robię dla ciebie dobro niezauważone. Dobro bardzo subtelne. Dobro bardzo delikatne. Oczywiście jest czymś przepięknym w relacji, kiedy ta druga osoba, o czym mówił przed chwilą Jacek, potrafi zobaczyć to drobne dobro. Potrafi odczytać ten kod mojej miłości, ten język mojej miłości, w którym ja te drobne rzeczy robię dla nas, dla relacji, dla domu, dla małżeństwa, dla dzieci. Ale niekoniecznie tak będzie, że za każdym razem ktoś odczyta to i mi na to odpowie. To bardzo wyzwala z takiego właśnie szukania poklasku, kiedy pielęgnuję w sobie zdolność do robienia tych małych rzeczy, mało widocznych, takich, których naprawdę nikt nie zauważa. Ćwiczcie się w relacji w takich tajnych znakach. Jest taka piękna piosenka Lux Torpedy, Tajne znaki, która właśnie o tym opowiada. O robieniu takich małych, drobnych gestów miłości, które druga osoba może zauważy, a może nie. I ta piosenka mówi tak. Każdego dnia proszę o rękę. Coraz starsza, wyglądasz pięknie. Kody i klucze, tajemne hasła, żeby pierwsza miłość nie zgasła. Miłość ukryta w wełnianej czapce. Serce z keczupu na kanapce. Ukryte piny, szyfry, loginy, tajne znaki dla tej jedynej. Lipstick na lustrze i kartka na lodówce. Zostawiasz rzuconą piżamę na poduszce. Kiedy ja robię ci śniadanie do pracy i dokładam w tajemnicy ciastko do kawy. To właśnie robienie tego rodzaju drobnych gestów miłości, tych tajnych znaków, których mówię drugiej osobie, kocham cię, wyzwala z takiej postawy szukania poklasku. Nie robię tego dla spektakularności, dla przechwalenia się, dla znalezienia twojej uwagi i atencji. Robię to dlatego, że cię kocham. I chcę po prostu zrobić taki mały gest miłości dla ciebie.
I na koniec o miłości, która nie unosi się pychą. Z nią jest troszeczkę prościej, bo to wyrażenie nie unosi się pychą występuje w Piśmie Świętym w innym miejscu i nawet też u świętego Pawła i nawet w tym samym liście. 5 rozdziałów wcześniej Paweł pisze tak. Wiedza zaś wbija w pychę, miłość zaś buduje. I zarówno w tym 8 rozdziale, jak i w 13, tam gdzie jest powiedziane wbija w pychę, w oryginale jest słowo, które można by było przetłumaczyć nadyma się. Czyli chodziłoby o to, że miłość ma się nie nadymać. I porównując ten 13 rozdział z 8, dochodzimy do takiej konkluzji, że skoro Paweł pisze wiedza nadyma się, a miłość ma się nie nadymać, to zasadniczo miłość musi być taką postawą, która nie ulega pokusie wszechwiedzy, takiej pokusie niewłaściwego korzystania z wiedzy. Co to znaczy tak w praktyce, że miłość nie nadyma się, że miłość mądrze podchodzi do tematu wszechwiedzy? 3 myśli. Po pierwsze, wyobraźcie sobie, że jest ktoś, kto ma taki kostium, który można napompować, że będzie taki wielki w tym kostiumie. Ja mam taki kostium do zawodnika sumo. Słyszałem, że duszpasterstwo robi memy, o to byłoby bardzo memiczne zdjęcie w tym kostiumie. Jak się człowiek napompuje takim kostiumem, to ja mam takie poczucie, że jestem w nim taki 4 razy większy niż jestem. Jaki jest skutek bycia w takim kostiumie? Że nikt nie jest w stanie do mnie podejść, znaczy do mnie takiego w ciele, tylko co najwyżej może dojść do jakiejś granicy, którą zablokuje właśnie ten kostium, nadmuchany kostium. I właśnie to jest chyba taki obraz człowieka, który nadyma się, to znaczy ma przekonanie, że ma wszechwiedzę. Na wszystkim się zna, wszystko wie, zawsze się wypowie, odniesie, zabierze głos, zaopiniuje. I po pewnym czasie jest wokół niego coraz mniej ludzi, no bo nikt nie ma ochoty przebywać z osobą, która nie umie kochać w tym sensie, że jest wszechwiedząca i po prostu popisuje się wiedzą. To trochę tak jak w wierszu Brzechwy. Samochwała w kącie stała. No bo generalnie tylko ściany z nią wytrzymać mogły i sama była ta samochwała. No bo nie dopuszczasz ludzi do siebie, bo jesteś ekspertem od wszystkiego. Nie da się być ekspertem od wszystkiego. Znaczy, da się, ale bardzo... Od wszystkiego to się nie da. Ale bardzo trudno jest w ogóle być ekspertem. Nawet jak przeczytasz dużo artykułów i książek, to jesteś teoretykiem. Że musisz mieć teorię i doświadczenie, dopiero wtedy jesteś ekspertem. Jest naprawdę taka ogromna pokusa, żeby wiedzieć, dlaczego Trump wygrał wybory, dlaczego była powódź, kogo probierz powinien wystawić na Portugalię i wszystko wiem. Po prostu wszystko wiem. W każdej dziedzinie się znam. Mam zdanie. Tymczasem prawdziwa wiedza nigdy nie jest siebie syta. Prawdziwa wiedza zawsze rodzi kolejne pytania. Prawdziwa wiedza zawsze jest świadoma swoich granic. Prawdziwa wiedza zawsze jest ciekawa wiedzy innych. To o Leibnicu mówili, on zmarł w XVIII wieku, że był ostatnim człowiekiem, który wiedział wszystko. Potem jak był napływ informacji i wiedza specjalizacyjna, już się nie dało. I niech tak zostanie. Niech ostatnim człowiekiem, który wiedział wszystko, był Leibniz czy ktoś tam inny. Ja nie muszę, nie? Żebym nie miał takiej pokusy wiedzy, wszechwiedzy. Po drugie, tak króciutko, to taka wszechwiedza to naraża nas na śmieszność. Właśnie jesteśmy tacy nadęci, jak taki wielki balon, a w środku puści. Bo to bez problemu jest wykazać takiemu człowiekowi jakiś błąd w rozumowaniu, nieścisłość. Jest taki fragment w Ewangelii, który prawie zawsze mi śmieszy, jak go czytam, kiedy to faryzeusze, komentując życie Jezusa, jego misję, mówią: on nie może być Mesjaszem, bo narodził się w Nazarecie, a my wiemy, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. No i tak sobie mędrkują z swoją wszechwiedzą. I czytasz i tak myślisz: faryzeusz, co wy wiecie? Wy wiecie, że wiecie. Nie? Narażasz się na śmieszność przy wszechwiedzy. Jesteś taki pusty w tym nadęciu, jak wielki balon jest pusty w środku. I w końcu, po trzecie, może najważniejsze. Złe korzystanie z wiedzy szczególnie jest groźne wtedy, kiedy my tą wiedzą poniżamy. Kiedy ją tak wykorzystujemy, że drugi człowiek czuje się gorszy, głupszy, beznadziejny, bo ja właśnie... Tak coś powiem, tak coś skomentuję, żeby komuś szpilkę wbić. Właśnie o tym pisze święty Paweł w tym 8 rozdziale, 5 rozdziałów wcześniej, kiedy mówi do tych Koryntian. Tak, rozmawiamy tutaj o nieczystych pokarmach. Wy już wiecie, że nie ma nieczystych pokarmów, ale musicie tak używać tej wiedzy, żeby nie zranić tych, którzy tej wiedzy jeszcze nie mają. Nie używajcie swojej wszechwiedzy do tego, żeby kogoś zranić. Myślę, że mamy bardzo mało miłości, kiedy na przykład w rozmowach z rodzicami wykorzystujemy swoją wiedzę ze studiów, swoją wiedzę o świecie, której rodzice nie mają, w taki sposób, że rodzicom jest głupio, że rodzicom jest wstyd, że rodzicom mają takie poczucie, że się zbłaźnili. Mamy malutko miłości wtedy. Nie? Mamy mało miłości, kiedy na forum tak kogoś upomniemy za błąd, że po prostu wszyscy na niego spojrzą, a on się będzie chciał zapaść pod ziemię. I odwrotnie. Mamy bardzo dużo miłości, kiedy na przykład tak prowadzimy rozmowę, że osoby, które nie znają jakiegoś tematu, nie czują się takie zagubione, bo ja prowadząc rozmowę wyjaśnię konteksty, sytuacje. Czujecie to, nie? Znacie takich ludzi, którzy tak prowadzą rozmowę, żeby wszystkim naokoło opowiedzieć, żeby każdy wiedział, o czym my rozmawiamy. To jest właśnie nienadymanie się. Albo kiedy bronimy innych z ich niewiedzy, no nie? I mówimy, można było tego nie wiedzieć, bo to taki obrońca. Obrońca, który chroni człowieka przed jakimś tam ośmieszeniem. Albo słuchamy, zadajemy dużo pytań. Generalnie trzeba wiedzieć, jak wiedzieć. I wiedza może być czymś, co nas właśnie tak sprawia, że jesteśmy nadęci, a może być takim przepięknym budowaniem mostów do spotkań. Budujmy mosty, a nie róbmy balon ochronny.